rzeczy. Myślę, proszę Państwa, że możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie Państwa na kolejnym naszym, ostatnim w tym roku spotkaniu w ramach Akademii Kina Światowego, więc od razu, póki jeszcze mam mikrofon, to pozwolę sobie życzyć Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku w imieniu całej Akademii i wszystkich osób tutaj zaangażowanych w ten program. I dodam od razu, proszę Państwa, tylko jeśli chodzi o takie sprawy formalne, o pewne ogłoszenia, że przypominam, że no spotykamy się właściwie krótko po Nowym Roku, spotykamy się już 3 stycznia na kolejnym wykładzie, więc żebyście Państwo nie zapomnieli, że taki wykład o nowych narracjach wówczas właśnie w naszym harmonogramie przewidziano. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, wykład poświęcony ekokinu i ekokrytyce jako takim zjawiskom kinematografii współczesnej, ale może nie tylko, jak się okaże, współczesnej. I proszę Państwa, to zagadnienie przybliży nam Agata Janikowska, doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, która w swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi właśnie z takiej perspektywy ekokrytycznej przygląda się współczesnemu kinu, przygląda się kinu popularnemu, amerykańskiemu i ona postara się nam dzisiaj właśnie przybliżyć te dwa zjawiska, które w tytule naszego wykładu się pojawiają. Po prelekcji oczywiście 15 minut przerwy i zapraszam Państwa na seans filmu Krowa, a po seansie oczywiście tradycyjnie zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dyskusji. Nie przedłużam zatem, oddaję głos naszej prelegentce i zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu. Zapraszam.
Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Widzę, że trochę nas jest mimo tego czasu przedświątecznego. No też myślę, że dzisiejszemu filmowi dosyć daleko od takiego klimatu świątecznego. No ale tak, ekokrytyka filmowa i ekokino. Ja może Państwu pokrótce powiem, o co mi w tym tytule chodziło dla tych z Państwa, którzy się jeszcze z tymi terminami nie spotkali. Ekokrytyka filmowa jest jednym z rodzajów studiów zaangażowanych. Jest też takim podejściem, metodą czy sposobem analizy filmów, w którym badacze skupiają się właśnie na takim podejściu, które miałoby poszerzać tą naszą perspektywę tylko i wyłącznie ludzką, o to, co pozaludzkie, o to, co związane ze środowiskiem i też o takie myślenie, które ujmuje człowieka jako jeden z elementów tego środowiska, a nie tak jak to właściwie pokutuje w tradycji zachodnioeuropejskiej, że jednak ten człowiek jest zawsze gdzieś tam w centrum albo często na szczycie hierarchii bytów, więc jego krytyka filmowa zajmuje się no, takim myśleniem i takim sposobem analizowania dzieł filmowych, który uwzględnia właśnie inne podejście do tego, jak myślimy o sobie jako o gatunku. Zajmuje się też analizowaniem tego, w jaki sposób przedstawiamy środowisko na ekranie, jakie te reprezentacje środowiska są w kinie obecne. No i też jako krytycy filmowi utworzyli taki termin ekokino. No i też jak Państwu za chwilę postaram się opowiedzieć, oni się między sobą mocno różnią w tym, jak to ekokino pojmują, jakie definiują. Dla różnych badaczy ekokino jest trochę czymś innym, więc o tym może za chwilę. Ekokrytyka filmowa jako studia zaangażowane, jako pewna metoda analizy filmów wynika z jednej strony ze zmian w naukach humanistycznych, z drugiej strony z ekokrytyki literackiej, która rozwinęła się dużo wcześniej. Ekokrytyka literacka podzielona była na takie cztery fazy rozwoju. Od takiego mocno tradycyjnego pojmowania natury i romantyzowania jej po teraz już czwartej fazie faktycznie no takie założenia, którymi też charakteryzuje się, myślę, jako krytyka filmowa, czyli właśnie już takie myślenie posthumanistyczne. No i tak, jeśli mówię tutaj o tych zmianach w naukach humanistycznych, no to mam na myśli taki proces, który zadział się właściwie w ostatnich latach i zyskuje coraz większą popularność, czyli przejście od humanizmu do posthumanizmu, czyli no, takie zmiany myślenia, które zakładają właśnie transformację tego, jak my lokujemy człowieka w środowisku pomiędzy innymi bytami w świecie. No i też tak jak nauki humanistyczne, żeby się wyemancypować z nauk przyrodniczych, one musiały wyodrębnić swój osobny przedmiot badań i na tym przede wszystkim się skupiały. Tak teraz kierują się w stronę interdyscyplinarności, transdyscyplinarności, no badacze humanistyczni zaczynają współpracować i włączać analizy też innych badaczy z innych nauk do swoich analiz, do swoich badań i refleksji. No i też w związku z tym, że świat się zmienia, ta świadomość ekologiczna czy świadomość tego, jak my jako ludzie wpływamy na środowisko rośnie. Następuje w posthumanizmie jako narracji kwestionowanie antropocentryzmu, czyli kwestionowanie no trochę tego, o czym już powiedziałam, kwestionowanie tej naszej centralnej pozycji w świecie, podważanie tego, że człowiek no może wcale nie powinien być umieszczony na szczycie tej hierarchii bytów i że takie myślenie w stronę świata szerszego niż ludzki, według badaczy może być też jakimś remedium na te zmiany klimatyczne, które obecnie nas, no myślę, że coraz mocniej dotyczą. Posthumanizm i transhumanizm, no to tak jak powiedziałam, kierowanie się w stronę takich narracji, które uwzględniają no przeobrażenia współczesnego świata. Tutaj transhumanizm uwzględnia bardziej też relacje człowieka i nowych technologii i to, że właściwie no nasz świat się zmienia wraz z tym, jak rozwija się technologia i że właściwie no my też w sposób bezpośredni, ale też zapośredniczony doświadczamy świata. No i ekokryzys myślę, że stał się takim wyzwaniem dla nauk humanistycznych i wyzwaniem dla badaczy. Właśnie nie tylko naukowcy zajmujący się na przykład naukami przyrodniczymi się tym zajmują, ale coraz więcej humanistów też zaczyna zastanawiać się nad tym właśnie, co znaczy ten ekokryzys dla nauk humanistycznych, co znaczy dla nas jako naukowców. No bo jakby w trakcie tej narracji posthumanistycznej badacze doszli do wniosku, że no trudno obecnie mówić o takim podziale na naturę i kulturę, podziale, który właśnie ukonstytuował jednak nauki humanistyczne i zadecydował o tym, że odzyskały one zupełnie osobny przedmiot badań. No teraz się od tego odchodzi ze względu na to, że no dochodzimy do wniosku, że trudno jest oddzielić to, co naturalne od tego, co kulturowe. Jeśli myślimy o sobie jako jednym z wielu gatunków, to po pierwsze, a po drugie, no już na tyle zmieniliśmy środowisko, już na tyle wpływamy na to, co wokół nas, że naprawdę trudno byłoby przeprowadzić jakąś taką jasną linię, która oddzielałaby naturę od kultury. No i wymyślono taki termin naturokultura, który miałby właśnie usuwać te dualizmy z naszego myślenia. No bo też badacze zajmujący się posthumanistyką wychodzą z takiego założenia, że właśnie te dualizmy są zdecydowanie czymś szkodliwym dla naszego myślenia o środowisku i no po prostu oddzielając naturę od kultury jest nam łatwiej traktować naturę przedmiotowo i w jakiś sposób jej nadużywać. No i badacze postulują tutaj myślenie sieciowe i relacyjne o świecie, czyli takie myślenie, które zakłada właśnie nie to dzielenie na naturę i kulturę, na środowisko i na świat ludzki, ale poszukują tutaj jakichś takich relacji, sieci połączeń, które wyjaśniałyby to, jak funkcjonuje świat, ale właśnie nie opierały się na takim dualistycznym myśleniu. No i tutaj ja wypisałam akurat dwóch badaczy, którzy się zajmują, czy którzy postulują w ogóle takie zmiany w myśleniu, w humanistyce. Jest ich oczywiście wiele więcej, no ale tutaj Bruno Latour z teorią aktora sieci, który, no tak pokrótce powiem, on uwzględniał właśnie, czy uwzględnia to, że człowiek jest jednym z bardzo wielu aktorów działających w świecie i że nie tylko człowiek posiada sprawczość i nie tylko człowiek może wpływać na przykład na historię. No i z drugiej strony mamy Timothy'ego Mortona, który no, jest postacią, myślę, bardzo istotną dla ekokrytyki. On ukuł taką teorię filozoficzną, którą nazwał ciemną ekologią, która podkreśla to, że faktycznie żyjemy w czasie wielkiego kryzysu ekologicznego i że właściwie te zmiany powinny zostać przez nas przyjęte i zaakceptowane. Więc nie powinniśmy uciekać od tego, że świat niszczeje i że ta katastrofa właściwie dzieje się na naszych oczach. No też Morton ma takie przekonanie, że żeby zapobiegać zmianom klimatycznym, czy żeby jakkolwiek zmienić nasze myślenie, potrzebujemy odpowiednio wysokiego poziomu lęku, żeby to mogło się zadziać. Może taka koncepcja trochę kontrowersyjna. No i też on wprowadza pojęcie, z kolei pojęcie siatki, które miałoby też wskazywać na te relacyjne połączenia. No i też Morton w jednym z swoich tekstów stwierdza, że jego takim alter ego jest Pocahontas. No więc ja sobie pomyślałam, że może jako takie wprowadzenie do tego myślenia sieciowego to posłuchamy sobie jednej z piosenek z filmu.
Nasz mnie za głupią dzikusę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądry jesteś tak, żeż słów podziwu brak. Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz? Mało wiesz. Na lądzie, gdy rozglądasz się lądują, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie. Spróbujmy jagód w pełne słońca dni. Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi. Lewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każde z żywych stworzeń to mój druk. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura tylko życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się pnie, skąd to wie?
No, nie ukrywam, że ta piosenka była też po to, żebym się trochę mogła odstresować, ale no tutaj kapitan John Smith reprezentuje właśnie to myślenie dualistyczne ze swoimi zapędami, które wynikają z podboju ziem, a z kolei Pocahontas no, przeciwstawia się temu i proponuje no to, co właśnie Morton czy Bruno Latour nazwaliby tym myśleniem sieciowym. I te wszystkie zmiany w naukach humanistycznych, o których powiedziałam, doprowadziły do tego, że gdy pojawił się taki termin antropocen wprowadzony przez Krucena w 2000 roku, badacza atmosfery, który zaproponował właśnie ten termin jako opis zmian i przeobrażeń, które współcześnie zaobserwował, no to pojęcie zrobiło w dość krótkim czasie niebywałą karierę w naukach humanistycznych. Ja się tak zastanawiam, czy Państwo już się spotkali z tym terminem antropocen kiedykolwiek? Ale w takim kontekście na przykład filmu Jennifer Beachwall, czy może w jakimś innym kontekście również? Okej, dobrze. Czyli nie jest to zupełnie nieznane pojęcie dla Państwa. Bardzo się cieszę, no bo właściwie na nim w dużej mierze teraz opiera się współczesna ekokrytyka i to, co możemy nazwać ekokinem. No i tak jak powiedziałam, faktycznie to pojęcie bardzo szybko przeszło z nauk przyrodniczych na grunt nauk humanistycznych. I bardzo szybko badacze je wyłapali i zaczęło ono budować taką refleksję dotyczącą zmian klimatycznych. I tak jak tutaj Ewa Bińczyk pisze, jeśli Państwo w ogóle są zainteresowani szerzej tym tematem antropocenu, bo ja dzisiaj tylko troszkę o nim powiem, no to bardzo polecam tą książkę Epoka Człowieka, Retoryka i Maraz Antropocenu. Myślę, że to jest w Polsce jedna z najlepszych pozycji na ten temat. No i Bińczyk stwierdza, że ze względu na swoją wielowymiarowość i wyjątkowy potencjał, debata na temat antropocenu ma szansę stać się jedną z najważniejszych dyskusji XXI stulecia. No, z mojej perspektywy trochę faktycznie tak się dzieje. Pamiętam, że gdy zaczynałam studia, to jeszcze to myślenie dualistyczne jak najbardziej funkcjonowało i tego typu teksty się czytało. Teraz raczej już wszyscy zmierzają w stronę tej naturokultury i właśnie myślenia nieantropocentrycznego. No ale wiadomo, jak to bywa z tymi terminami i z propozycjami różnych badaczy. Bardzo szybko ten termin zaczął być kwestionowany ze względu na to, że on faktycznie no, w takim wolnym tłumaczeniu oznacza epokę człowieka. Ten termin, gdy był zaproponowany, no to badacze zwracali uwagę na to, że możemy myśleć o człowieku jako jednej z sił geologicznych, dlatego że już na tyle wpłynęliśmy na środowisko, że taką siłą geologiczną w jakiś sposób się staliśmy. No też jedną z takich przesłanek było to, że faktycznie znaleziono na przykład elementy plastiku w składzie skał. No teraz wiemy, że ten mikroplastik właściwie jest wszędzie. No ale badacze zaczęli też rozważać to, na ile ten człowiek w tym terminie antropocen jest propozycją trafną, więc zaczęli wskazywać na to, że może nie człowiek, ale kapitalizm, czyli była propozycja kapitałocenu, może nie człowiek, ale elity i najbogatsi, stąd propozycja oliantropocenu. Chtulucen, propozycja Donny Haraway, pochodząca od nazwy pająka, czyli właśnie w stronę tego sieciowego myślenia. No i mamy nekrocen, epokę wymierania, technocen, czyli tutaj decydowałyby o tych zmianach przeobrażenia nowych technologii, czy plantacjocen, czyli w jakiś sposób z jednej strony przejście od trybu zbieracko-łowieckiego w tryb osiadły, no i też rozwój plantacji i uprawy na dużą skalę. No i też, tak jak pisze Binczyk, swego rodzaju paradoks antropocenu polega na tym, że choć gatunek ludzki okrzyknięto wyjątkową siłą sprawczą tej epoki, to jednak większość ludzi ustawiona jest na pozycji ofiar kryzysu klimatycznego, a nie sprawczych podmiotów zmian. Myślę, że to jest dosyć istotne, żeby to zaznaczyć. Ja co prawda z samym terminem antropocen nie mam jakiegoś większego problemu ze względu na to, że no myślę, że on w jakiś sposób no odnosi się do tego i symbolizuje to, co się dzieje obecnie. Jednak faktycznie myślę, że to jest istotne, żeby zwracać na to uwagę, że zastanawiać się nad tym, kim jest ten człowiek, kiedy myślimy o epoce człowieka, no bo najczęściej tym człowiekiem jest biały, uprzywilejowany mężczyzna. Ekokrytyka literacka, no to o tym już nie będę szerzej mówić, no ale faktycznie ona dała jakieś podwaliny dla ekokrytyki filmowej i dla badaczy zajmujących się ekokrytyką filmową, która początkowo rozwijała się, tak jak Państwo widzą, pod wieloma różnymi hasłami. No i to, co różni te poszczególne podejścia, no to przede wszystkim różnice w definiowaniu tego, co tym ekokinem dla badaczy mogłoby być. Czyli no, różnice w definiowaniu tego, za jakie filmy oni będą się zabierać, próbując prowadzić analizy ekokrytyczne. Ja tutaj też wrzuciłam taką według mnie najbardziej trafną definicję ekokrytyki, taką definicję, którą ja jakoś posługuję myśląc o ekokrytyce, czyli no, taką definicję dosyć szeroką, która mówi o tym, że przedmiotem ekokrytyki jest stwierdzenie, że ekokrytyka bada relacje między tym, co ludzkie i tym, co nieludzkie za pomocą analizy ludzkiej kultury i krytyki naszego pojmowania tego, co określamy jako ludzkie. Może definicja nieco zawiła, ale to, co tutaj jest bardzo istotne, no to właśnie zwrócenie uwagi na to, że no, ekokrytyka nigdy nie będzie do końca nieantropocentryczna, no bo wiadomo, że jeśli badamy filmy, no to badamy wytwory ludzkiej kultury, ale wciąż możemy w jakiś sposób reflektować i rozważać, zastanawiać się nad tym, jak te nasze schematy myślenia i jak ten dotychczasowe myślenie antropocentryczne wpływa na to, jak my podchodzimy do świata, jakie reprezentacje środowiska na przykład prezentujemy na ekranie. I o tym też będę mówiła w późniejszej części. No i przechodząc już tutaj do tych różnic w myśleniu o ekokino, jeśli chodzi o poszczególnych badaczy, ja tutaj zrobiłam taki przegląd właściwie badaczy, którzy w pierwszej kolejności zajmowali się ekokrytyką i to są osoby, które w jakiś sposób są prekursorami tej ekokrytyki. Dlatego, że to jest temat no, na tyle szeroki, że no, zdecydowanie nie starczyłoby czasu, żeby jakoś wchodzić w to głębiej, ale też myślę, że to jak najbardziej wystarczy na ten moment do tego, żeby zobaczyć, że to ekokino to wcale nie jest taka oczywista sprawa, iż dla każdego z badaczy to jest nieco co innego i że faktycznie te różnice są widoczne. Jednym z badaczy, który postulował to, aby ekokino widzieć jako kino eksperymentalne i kino niezależne, był Scott McDonald. On skupiał się przede wszystkim na filmach, które no myślę, że obecnie prędzej znaleźlibyśmy gdzieś w jakimś Muzeum Sztuki Współczesnej niż w sali kinowej. Były to filmy w jakiś sposób proponujące nam nowe doświadczenie z projekcji, nowe doświadczenie filmowe, w jakiś sposób spowalniające nas w tym odbiorze filmu, no i też filmy, które w jakiś sposób kontestowały takie typowo komercyjne hollywoodzkie filmy, w których zaczynało się dziać coraz więcej i ta akcja przyspieszała. Tutaj w drugą stronę McDonald twierdzi, że właśnie filmy, które jakoś nas wyrywają z takiego codziennego doświadczenia filmowego, mają szansę zmienić nasz sposób myślenia, czy jakoś wpłynąć na naszą refleksję dotyczącą środowiska. I tutaj przygotowałam taki krótki fragment filmu Petera Hattona z 97 roku, jako ilustrację tego, o co McDonaldowi mogło chodzić. I tutaj, tak jak mieliśmy okazję zobaczyć, raczej powolne, długie ujęcia, muzyka, która prędzej hipnotyzuje niż ma wywoływać jakieś konkretne emocje. No i też myślę, że jakieś, nie wiem czy bezpośrednie, ale jakieś przebłyski tego typu kina możemy znaleźć w filmach współczesnych, o tym też powiem później. No więc taka propozycja, jeśli chodzi o Scotta McDonalda. Z kolei Paula Marie Kondi mówi o tym, że ekokino możemy myśleć jak o takim specyficznym gatunku filmowym. I byłyby to filmy, które są wprost zaangażowane ekologicznie. Byłyby to filmy dokumentalne, filmy edukacyjne. Takie, których twórcy mają na celu właśnie promowanie takich idei ekologicznych. Też ona dużo pisała o tym, że to byłyby też filmy, do których faktycznie są dołączane w ogóle jeszcze materiały edukacyjne, że na tym filmie samym się nie powinno kończyć, ale ta edukacja powinna trwać dalej, więc to ekokino widziane jako gatunek. Ona też w swoich badaniach podaje no, wiele różnych przykładów. Ja tutaj wybrałam dwa. Niewygodna prawda, czyli film, który cieszył się swego czasu ogromną popularnością. Też zdobył Oscara za najlepszy film dokumentalny. No i o tym filmie też powiem za chwilę, no bo według mnie ten film niezbyt dobrze się zestarzał. No i też tutaj tego nie wpisałam na prezentację, ale teraz sobie myślę, że jeśli jeszcze a propos kina dokumentalnego, taką istotną postacią z ekokrytyki jest Derek Bowes, który z kolei zajmował się kinem dokumentalnym, ale kinem dokumentalnym przyrodniczym i badał to, w jaki sposób przyroda jest ukazywana w tych filmach przyrodniczych i jak to wpływa na nasze postrzeganie środowiska. No i doszedł do takich wniosków, że ta przyroda, zwierzęta, które oglądamy na ekranie filmów dokumentalnych, są przedstawiane jako ciągle aktywne, albo polujące, albo bawiące się ze sobą. W każdym razie są to zwierzęta często przedstawiane w ciągłym ruchu, co nieco kłóci się z tym, jak dzikie zwierzęta zachowują się na co dzień, czyli po prostu większość dnia przesypiają. No i też podawał tam w swoich pracach takie przykłady, że no to też skutkuje jakimś takim rozczarowaniem turystów, którzy pojawiają się gdzieś tam na sawannie i dziwią się, że te zwierzęta nie zachowują się tak jak w filmach dokumentalnych. Tutaj właśnie plakaty tych obu filmów, Everything School i Niewygodnej Prawdy. No i wraz z rozwojem ekokrytyki coraz więcej przybywało takich głosów, które dochodziły do wniosku, że właściwie ekokrytycznie możemy badać również kino popularne. Później badacze też doszli do wniosku, że po prostu każdy film w jakiś tam sposób nadaje się do badania za pomocą ekokrytyki. David Ingram i Pat Brereton, no to są tacy prekursorzy takiego myślenia, właściwie nie myślenia, tylko takich pierwszych analiz dotyczących filmów popularnych właśnie w nurcie ekokrytycznym. No i oni też dosyć mocno zastanawiali się nad tym, jak te obrazy właśnie, które oglądamy w kinie popularnym czy w kinie dokumentalnym, jak one wpływają na nasze wyobrażenie dotyczące środowiska, ze względu na to, że no wiadomo, że wraz z upływem czasu jesteśmy coraz mocniej otoczeni różnego rodzaju obrazami, coraz więcej tych filmów widzimy, no i w jakiś sposób one się kodują w naszej świadomości. No i tutaj ekokrytyka filmowa też zajmuje się między innymi tym, w jaki sposób to, co widzimy na ekranie, wpływa na to, co my myślimy, czy jak postrzegamy środowisko. No tutaj jednym z przykładów może być właśnie to, co powiedziałam o tych filmach przyrodniczych dokumentalnych, czyli jakiś sposób widzenia zwierząt te filmy na nas projektują. No i właśnie tutaj jedna też z takich krótkich wypowiedzi, definicji, czyli każdy film jest potencjalnie przykładem ekokina Robin Murray i Joseph Heumann, którzy badali właśnie kino popularne. No i idąc dalej w te rozważania ekokrytyków, zaczęły się pojawiać analizy ekokrytyczne, które zajmują się już nie tylko samym kinem, ale zaczynają się też zajmować i przekazem telewizyjnym, i serialami, i tak dalej. No i coraz szerzej zajmować się również właśnie tym wpływem na naszą wyobraźnię dotyczącą otaczającego nas środowiska. No więc ekokrytycy filmowi jakby wypatrują takich związków kina z otaczającym nas światem w bardzo wielu kontekstach, no bo ekokrytyka filmowa może zajmować się z jednej strony wpływem produkcji filmowej na środowisko, podejmować analizy dotyczące tego właśnie na przykład, które filmy zgłaszają jakiś taki postulat, że są filmami zeroemisyjnymi. Na przykład taki film Katastroficzny pojutrze Rolanda Emmericha był jednym z takich pierwszych, zdaje się, filmów popularnych, w którym twórca wprost deklarował, że jest to film zeroemisyjny. Mamy właśnie wpływ mediów na nasze wyobrażenie dotyczące środowiska. Edukacyjna rola filmu napisałam w cudzysłowie, dlatego że no, ten film z jednej strony może jakoś poszerzać naszą świadomość, ale też może jakoś nią manipulować, czy jakoś wpływać na to, że to środowisko zaczyna być odbierane nieco inaczej. No też tutaj myślę, że to głównie odnośnie kina popularnego, odzwierciedlenie lęków związanych z ekokryzysem na ekranie. Ja faktycznie się zajmuję przede wszystkim kinem popularnym amerykańskim, no i w tym kinie gatunkowym to jest niezwykle widoczne, jak te lęki społeczne, które jakoś funkcjonują, jakoś są obecne, można zaobserwować właśnie w kinie gatunkowym. One są faktycznie jakoś przelane na ekran, chociaż teraz w obecnych czasach też zauważam coś takiego, że rzeczywistość trochę przegania kino i że faktycznie jakieś takie antycypacje, czyli jakieś takie wątki, które trochę wyprzedzały to, co się dzieje, teraz zaczyna być odwrotnie i faktycznie rzeczywistość i jakieś takie niepokojące wydarzenia zaczynają niejako wyprzedzać to, co się dzieje na ekranie. No i też kryzys klimatyczny staje się z czasem bezpośrednim tematem filmowym. I tak jak kiedyś te filmy popularne były przede wszystkim jakimiś takimi dramatami społecznymi w tle mającymi na przykład jakieś zagrożenie na przykład bombą nuklearną, teraz te filmy zaczynają podejmować wątki dotyczące ekokryzysu już bardzo, bardzo bezpośrednio. No i tutaj wrócimy do tego filmu Niewygodna prawda i do tego, że do tego właściwie, co powiedziałam na początku, mówiąc o antropocenie i o tym, kim jest człowiek w tym terminie. I też mówiłam o tym, mówiąc o tej edukacyjnej roli filmu, że często też przekaz filmowy czy przekaz telewizyjny w jakiś sposób trochę wypacza takie rozumienie tego, co to znaczy być, nie wiem, zaangażowanym środowiskowo. No i ten film Niewygodna prawda, jak sobie go obejrzałam ponownie i jakoś dotarłam do zakończenia, to zakończenie faktycznie wydało mi się może trochę zabawne, ale też w jakiś sposób no doszłam do wniosku, że nie zestarzał się ten film dobrze, więc zobaczmy właśnie fragment już samego zakończenia filmu. To jest takie już podsumowanie po właściwie w trakcie napisów, jak Państwo zobaczą.
Czy dojrzałeś do zmiany stylu życia? Zmiany klimatyczne są odwracalne. Możesz zacząć od tego. Zajrzyj na stronę www.climatecrisis.net. Możesz ograniczyć emisję dwutlenku węgla do zera. Reżyseria. Kupuj energooszczędne urządzenia i żarówki. Wymień termostat. Używaj automatycznego wyłącznika, by klimatyzator pobierał mniej energii. Ociepluj ściany domu. Sprawdź szczelność okien. Sortuj śmieci. Kup samochód hybrydowy. Tam, gdzie się da, chodź pieszo lub jedź rowerem. Kiedy możesz korzystać z komunikacji miejskiej. Poproś rodziców, by nie niszczyli świata, w którym przyjdzie ci żyć. Jeśli masz dzieci, pomóż im ratować świat, w którym przyjdzie im żyć. Przestaw się na odnawialne źródła energii. Spytaj swój zakład energetyczny, czy oferuje czystą energię. Jeśli nie, spytaj dlaczego. Głosuj na osoby, które obiecują walkę z tym problemem. Napisz do kongresu. Jeśli cię nie wysłucha, wystartuj w wyborach do kongresu. Sadź drzewa. Bardzo dużo drzew. Przemawiaj na szerszym forum. Dzwoń do radia i pisz do redakcji gazet. Naciskaj, by Stany Zjednoczone zmniejszyły emisję CO2. Przyłącz się do światowego ruchu walki z efektem cieplarnianym. Zmniejsz uzależnienie kraju od zagranicznej ropy. Zachęcaj rolników do produkcji biopaliw. Zadbaj o zmianę polityki paliwowej, walcz o paliwooszczędne auta. Jeśli wierzysz w modlitwę, módl się, aby ludzie znaleźli w sobie siłę do przemiany. Jak każe stare afrykańskie przysłowie, kiedy się modlisz, przebieraj stopami. Zachęcaj znajomych do obejrzenia tego filmu. Pogłębiaj swoją wiedzę o zagrożeniach klimatycznych. A zdobytą wiedzę wykorzystaj w działaniu. Dystrybucja w Polsce Imperial Cinepix. Tekst Elżbieta.
No więc jak Państwo widzą, przy takiej wzniosłej, wzruszającej muzyce dostajemy dosyć proste rady, takie jak kup sobie samochód hybrydowy, wystąp w wyborach, no czy generalnie zrób coś, żeby było lepiej. Po co ja pokazuję Państwu ten fragment? Głównie po to, że też jedną z jakichś takich dosyć silnych tendencji filmów poruszających wątki ekologiczne swego czasu było, no ale też myślę, że nie tylko filmów, ale w ogóle narracji dotyczącej ekologii, jest to, że przerzucamy bardzo dużą część odpowiedzialności na jednostkę, a bardzo mało, zadziwiająco mało mówi się o tym, że właściwie tylko rozwiązania systemowe mogą w jakiś sposób trwały i w jakiś sposób efektywny wpływać na to, jak z tym środowiskiem dalej będzie. No też film oczywiście jest sprzed paru lat, więc zestarzał się też w takim kontekście, że no już obecnie wiemy, że tych zmian klimatycznych nie da się zatrzymać i nie będziemy w stanie cofnąć tego, co już się zadziało. No tutaj też oczywiście różni badacze spierają się co do tego, czy na ile te zmiany są do zatrzymania. a na ile już po prostu zajmujemy się zarządzaniem stratami i sprawa jest przegrana i powinniśmy się po prostu nauczyć żyć w takim czasie końca świata. No ale teraz przechodząc już może bardziej do konkretnych filmów, bazując na tym, na tych podejściach różnych ekokrytyków, chciałabym się zastanowić nad tym, jak kino właściwie może rozwijać tą świadomość ekologiczną, czyli jak może wpływać i czy w ogóle może wpływać w sposób pozytywny na to, co my sobie o środowisku myślimy, co my myślimy o naszej pozycji w świecie i czy właśnie zaczniemy kierować się w stronę takiego myślenia sieciowego i zaczniemy myśleć o człowieku jako jednym z wielu gatunków, czy może wciąż ta natura będzie czymś zewnętrznym i czymś, co kolonizujemy i w jakiś sposób przywłaszczamy sobie. No i tutaj faktycznie tych filmów takich, nie chcę mówić, że zaangażowanych ekologicznie, bo myślę, że wiele filmów, które poruszają wątki ekologiczne, no jedną z ich, jakąś taką ich siłą jest to, że one nie są jakoś tak bezpośrednio zaangażowane w taki sposób dydaktyczny, czy w jakiś taki sposób pouczający, tylko że zostawiają też duże pole do interpretacji i naszego własnego myślenia. No więc myśląc o filmie nieantropocentrycznym, o filmie, który pozwalałby nam na to, żeby wyjść poza jedynie ludzki sposób widzenia świata, czy sposób myślenia, no mi przyszły do głowy takie trzy przykłady. No jeden oczywiście zobaczymy za chwilę po wykładzie, czyli film Krowa Andrei Arnold. O dwóch kolejnych zaraz powiem. Jeden z przykładów jest wybitnie nieudany, jest raczej przestrogą, jak kina nieantropocentrycznego nie próbować robić. Ale takim według mnie całkiem owocną próbą tworzenia kina nieantropocentrycznego są filmy Jennifer Batchelor i Edwarda Burtyńskiego. No i też Nicolas Mirzow, który napisał taką książkę, jak zobaczyć świat właśnie w kontekście zmian epoki antropocenu i ekokryzysu. On napisał coś takiego: jeśli mamy stworzyć nowe sposoby obrazowania swojego miejsca i roli w świecie, potrzebujemy nowego, wizualnego sposobu myślenia dostosowanego do antropocenu. No i on zaznaczał, że faktycznie fotografie Edwarda Burtyńskiego mogą kształtować ten nowy, wizualny sposób myślenia właśnie przez to, że pokazują nam świat, czy pokazują nam te zmiany zachodzące w środowisku w taki sposób, który jest jakoś nieosiągalny dla nas być może na co dzień. To są miejsca, albo miejsca niedostępne, albo miejsca dostępne pokazane w taki sposób, który trudno byłoby nam zobaczyć. No i tutaj mamy, nie wiem, czy te filmy nazywać trylogią, chociaż one faktycznie łączą się ze sobą i estetycznie, i tematycznie. Sfabrykowany krajobraz, wodne znaki i antropocen, epoka człowieka. I to jest, zdaje się, film, który Państwo mieli okazję zobaczyć też na poprzednim semestrze Akademii. No i wszystkie te filmy, tak jak też deklaruje ich reżyserka, proponują coś, co ona nazywa jakimś takim nowym rodzajem przeżycia estetycznego. No i twórczyni tutaj wskazuje na to, że ona oczywiście wie o tym, że istnieją filmy typowo dydaktyczne, zaangażowane ekologicznie, ale że ona swoje kino chce robić trochę inaczej, że uważa, że jeśli widz nie doświadczy jakiegoś takiego wyjątkowego rodzaju przeżycia estetycznego w kinie, no to jeśli się nie poruszy, no to niewiele może się w tym naszym myśleniu zmienić. No i też w filmach ona proponuje ograniczoną rolę narratora. Myślę, że to jest coś, czego zdecydowanie zabrakło w tym filmie, Niewygodna prawda. No i te filmy faktycznie z jednej strony, no też Burtyńskiemu zarzuca się często, że on estetyzuje obrazy, obrazy ekokryzysu, obrazy przemysłowe i już przedstawia tak naprawdę zniszczenie planety w sposób piękny. No i tutaj rodzi się ta ambiwalencja tych filmów, że faktycznie z jednej strony oglądamy coś, co no jak zobaczymy, możemy uznać w jakiś sposób za, no nie wiem czy piękne, ale faktycznie w jakiś sposób poruszające wizualnie. No z drugiej strony wiemy też o tym, że to są obrazy, które przedstawiają no, głębokie skutki ekokryzysu. Ale no myślę, że siłą tych filmów jest to, że one w jakiś sposób pozostawiają duże pole do własnej interpretacji, duże pole do tego, żeby no właśnie w jakiś sposób trochę inaczej spojrzeć na te kwestie środowiskowe, być może przyjrzeć im się z zupełnie innej perspektywy niż możemy to zrobić na co dzień. No i też to, myślę, jest istotne, myśląc o jakimś takim właśnie podejściu do kina nieantropocentrycznego, czyli do filmów, które no, wykraczałyby poza taki schematyczny sposób doświadczenia świata, no to myślę, że te fotografie czy ujęcia właśnie filmowe Burtyńskiego dostarczają nam takiego nowego sposobu doświadczenia i nowego sposobu widzenia świata. Z kolei filmem, który według mnie jest zupełnie nieudanym przykładem czy jakąś próbą w ogóle kina nieantropocentrycznego jest film My Opus Teacher, czyli Czego nauczyła mnie ośmiornica. Być może podpadnę części z Państwa, bo wiem, że ten film się cieszy dużym uznaniem. Zresztą film sam w sobie jest filmem dobrym, ale ja bym się tutaj skupiła na przekazie, który on oferuje widzom. I no też pomyślałam, że to będzie dobry przykład ze względu na to, że w tą pułapkę antropocentryzmu bardzo łatwo jest nam właściwie wpaść. No, ja też sama się na tym łapię, nie wiem, analizując różne filmy, że gdzieś te schematy myślenia i jakieś takie, no to, że tego antropocentryzmu nigdy nie będziemy w stanie w 100% zniwelować, więc to się samo przez się narzuca. Jednak ten film myślę, że jest pod względem antropocentryzmu przemycanego właśnie pod jakimś takim płaszczykiem przyjaźni z dzikim stworzeniem, no wyjątkowy. Nie wiem, czy tu już będzie zwiastun. Tak, no to może zobaczmy sobie zwiastun tego filmu, bo nie wiem, czy wszyscy z Państwa film widzieli.
A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that we're very similar in a lot of ways. You're stepping into this completely different world. On the brink of something extraordinary. But you realize that there's a line that can't be crossed.
No i w tym filmie teoretycznie wszystko się zgadza. Zgadzają się piękne ujęcia. Zgadza się to, że również mamy dostęp do takich obrazów, których na co dzień pewnie nie mogli zobaczyć. Zgadza się świetnie budująca napięcie muzyka, angażująca narracja, bohater, z którym w jakiś sposób możemy się utożsamić. No nie zgadza się tylko to, że jest to w założeniu historia przyjaźni pomiędzy Craigiem Fosterem, dokumentalistą i ośmiornicą. Przy czym tutaj Craig Foster jest osobą, która projektuje na ośmiornicę swoje myśli, emocje, swój sposób doświadczania świata. No, mówiąc wprost, totalnie antropocentryzuje to zwierzę, odbierając mu tak naprawdę w jakiś sposób to, czym ono w istocie jest. No i jeśli chodzi o samo doświadczenie filmowe, ono może być satysfakcjonujące. Jeśli myślimy o tym filmie właśnie w kontekście jakiegoś takiego budowania świadomości ekologicznej, czy właśnie poszerzania tego naszego patrzenia na świat i patrzenia na świat w taki sposób, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko ludzki punkt widzenia, no to jest to przykład nieudany albo może udany, żeby sobie zobaczyć, jak to zdecydowanie nie powinno wyglądać. Tutaj są krótkie cytaty z filmu, które też pokazują to, w jaki sposób narracja antropocentryzuje, animizuje ośmiornice, czy w ogóle inne zwierzęta, które się w filmie pojawiają. No też w pewnym momencie główny bohater mówi o tym, że czuł, jak z minuty na minutę ośmiornica zaczyna myśleć: ufam ci, człowieku, możesz wejść do mojego świata ośmiornic. Craig Foster też jakoś tak ze wzruszeniem mówi o tym, że ta ośmiornica, z którą on się zaprzyjaźnia, nie ma ani matki, ani ojca. No pomija tylko fakt, że ośmiornice generalnie tak funkcjonują i nie ma ośmiornicy, która posiadałaby pełną, szczęśliwą rodzinę, bo po prostu one w ten sposób żyją, więc też jako film, który miałby nas czegoś nauczyć o tym gatunku, nie do końca ta narracja się sprawdza. No podobnie jak w tym przypadku, kiedy on nurkując z tą właściwie nurkując i poszukując tej ośmiornicy, bo tutaj też jeszcze mały fragment, kiedy on wpada na ten świetny pomysł, że będzie nurkował i szukał tej ośmiornicy codziennie.
Then I had this crazy idea. What happens if I just went every day? What happens if I never missed a day?
No ja tutaj trochę celowo tak wyjęłam tylko ten krótki fragment i faktycznie brzmi tutaj twórca nieco niepokojąco. No i on faktycznie nurkując za tą ośmiornicą, jest też scena, w której ona zostaje zaatakowana przez rekiny. Zostaje zaatakowana przez rekiny, jak on sam stwierdza, być może przez niego, bo być może właśnie doprowadził drapieżniki do jej kryjówki, którą on odnalazł i odwiedzał właśnie notorycznie. No i te rekiny odgryzają jej jedno z ramion. No i też w filmie przedstawione jest, budowane jest napięcie i ta muzyka faktycznie nakręca tą niepewność, co będzie z tą ośmiornicą, no a znowu nie zostaje nam powiedziane, że ośmiornicą po prostu te ramiona odrastają i no i jakby kolejny jakiś taki oczywisty fakt z życia ośmiornic zostaje nam przed nami w jakiś sposób ukryty, dlatego żeby ta narracja była bardziej angażująca. No i pytanie, jaki był cel twórców, no bo jeśli miała być to opowieść o przyjaźni, no to jest to, myślę, przyjaźń nieco jednostronna i uwzględniająca interesy przede wszystkim Craiga Fostera, który być może nie dostrzegał w ogóle tego, że w jakiś sposób wpadł w tą pułapkę antropocentryzmu. No też film zresztą zdobył Oscara jako najlepszy film, film dokumentalny. No i jest filmem, który zgarnia, jak tak sobie przeglądałam recenzję, właściwie większość jest pozytywnych i mało kto zwraca uwagę na to, że jest to film właśnie bardzo mocno antropomorfizujący to zwierzę. No i też myślę, że tutaj a propos tego antropocenu i tego, kim jest ten człowiek wpływający na środowisko, no to też to, co się mocno rzuca w oczy, to jest jakiś taki brak świadomości uprzywilejowania Craiga Fostera, który bierze sobie roczny urlop związany, jakby spowodowany tym, że jest zestresowany długim kręceniem filmów dokumentalnych, więc żeby odpocząć, zabiera się za kręcenie kolejnego filmu dokumentalnego. No ale teraz już jakby przechodząc do, z kolei uważam, całkiem trafionego przykładu kina nieantropocentrycznego, kina, które przybliża nam świat zwierząt, nie narzucając tylko i wyłącznie ludzkiej perspektywy. No ja cały czas się będę jednak trzymać tego, że w moim przeżyciu jakoś trudno mówić o kinie typowo nieantropocentrycznym, no bo wiadomo, że powinniśmy mieć świadomość tego, że mamy dostęp do jedynie ludzkiego sposobu doświadczania świata i do jedynie ludzkiego sposobu widzenia świata. Jednak jak się okazuje, twórcy z coraz większym powodzeniem potrafią tworzyć takie obrazy, które jakoś to nasze myślenie, jakoś naszą świadomość mogą modyfikować. Ja też mam dosyć mocne skojarzenie, oglądając właśnie na przykład film Andrei Arnold, który za chwilę zobaczymy, właśnie z tymi takimi filmami, o których pisał Scott McDonald, czyli na przykład z filmami Petera Hattona, który no w taki sposób filmował rzeczywistość, w taki sposób filmował naturę, czy właściwie nie tylko naturę, no bo w tym fragmencie, jak Państwo widzieli, tam nie zabrakło też elementów, które wskazywały na zaawansowany rozwój przemysłowy tej okolicy, więc to nie jest tak, że autor w jakiś sposób kadrował nam rzeczywistość i podawał tylko to, co jest w jakiś sposób, no w cudzysłowie oczywiście, i jakoś tak umownie uważane za naturalne. No i jeśli chodzi o ten dzisiejszy film właśnie ze zdjęciami Magdy Kowalczyk, myślę, że to też jest bardzo trafiony przykład próby kina nieantropocentrycznego. Kina, które no, pozwala nam zobaczyć zwierzęta z innej perspektywy. No tutaj zdjęcie akurat making of z produkcji filmu, z planu zdjęciowego. No i też, tak jak czytałam różne wywiady z Andreą Arnold czy z Magdą Kowalczyk, która jest autorką zdjęć, no to one bardzo mocno akcentowały to, jak istotne dla nich było, przede wszystkim jak istotny był dla nich wybór bohaterki filmu, jak istotne było to, żeby w jakiś szczególny sposób pokazać właśnie tytułową bohaterkę, czyli Lumę. No i jak zrobić to w sposób, który z jednej strony nie udawałby, że tam tych ludzi nie ma, no bo Luma jest krową mleczną, która w jakiś sposób jednak ma to swoje sprawstwo ograniczone przez to, że no, żyje na farmie. Ale jednocześnie udaje się, myślę, autorkom tutaj zachować taką zdolność do tego, że mamy okazję jednak zbliżyć się do tego świata głównej bohaterki i że nie mamy wątpliwości, kto tutaj jest tą główną bohaterką. No też Andrea Arnold mówi coś takiego. Podczas montażu ciągle mimowolnie powtarzałam: nie martw się, Luma, widzimy cię. Nie jestem pewna, czy jakiekolwiek zwierzę hodowlane naprawdę czuje się widziane. No i też myślę, że to jest coś, co można poczuć oglądając ten film. Można też usłyszeć właśnie z wypowiedzi i reżyserki, i autorki zdjęć, jak ważne było dla nich to, żeby Lumę pokazać i żeby pokazać ją w taki sposób, który by oddawał faktycznie jej istotę i jej naturę w jakiś sposób jednak inaczej niż tylko za pomocą takich schematycznych ujęć. Myślę, że to się faktycznie udało. No też dla reżyserki było bardzo, bardzo ważny taki kobiecy wątek dotyczący tego filmu, czyli to, że Luma jest krową mleczną i że właściwie ona jest poddawana wielokrotnemu zapładnianiu i rodzeniu potomstwa. Też, no, mówiąc wprost, jest używana do produkcji mleka, więc to też jest bardzo istotny aspekt takiego kina nieantropocentrycznego. Kina, które no, w moim odczuciu opowiada nie tylko historię na przykład zwierząt, tak jak w tym przypadku, ale w ogóle opowiada historię osób, które do tej pory były nieujmowane w takiej oficjalnej wersji historii. No też coraz większą popularność zdobywają tak zwane historie niekonwencjonalne, czyli historie, które uwzględniają właśnie sprawczość albo zwierząt, albo podmiotów do tej pory dyskryminowanych, czyli na przykład kobiet, czy grup mniej uprzywilejowanych. No i tutaj w samym filmie, jeśli chodzi o jakiś taki sposób przekazu, który byłby właściwy czy tożsamy dla tego kina nieantropocentrycznego, no to jeśli chodzi o krowę, no to mamy muzykę przede wszystkim diegetyczną. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli filmu, no to myślę, że to jest jeden z elementów, który w jakiś sposób zaskakuje w doświadczeniu tego filmu. Brak tradycyjnej narracji i brak takiego bezpośredniego komentarza w filmie. Ujęcia z ręki, z perspektywy głównej bohaterki, to jest akurat coś, co mogą Państwo w ogóle znać z kina Andrei Arnold. Plany bliskie i średnie. No i faktycznie to jest to wszystko, o czym już wspomniałam, jeśli chodzi o to szczególne podejście twórczyń do tego, jak tą bohaterkę pokazywać i jak właściwie sprawić, żeby to ona była główną bohaterką, a jednocześnie jak sprawić, żeby, zdaje się, około 1,5-godzinny film pozbawiony takiej tradycyjnej narracji nie był nudny, bo faktycznie to jest film niezwykle angażujący, a jednak no, znacząco inny od tego, co możemy znać. Może już, ja tutaj wpisałam jeszcze ostatni punkt Krowa a Gunda Wiktora Kosakowskiego, no bo też w paru wywiadach ja się spotkałam z jakimś takim porównaniem, że te filmy powstały w podobnym czasie, też w jakiś sposób przedstawiają podobne historie, no ale to myślę, że ewentualnie zostawimy sobie już na dyskusję. Tak samo jak to ostatnie pytanie, czy właściwie możliwe jest kino nieantropocentryczne i co ono miałoby oznaczać, jeśli bierzemy pod uwagę to, że no właśnie możemy się jakoś wyzbyć tego, że no nie mamy dostępu do tego świata, na przykład do świata zwierząt. Jednak myślę, że możemy zrobić wiele, żeby się jakoś do niego zbliżyć i zbliżyć się właśnie na takich warunkach, w których rezygnujemy z tego takiego takiej naszej dominującej pozycji. No i myślę, że to się Andrei Arnold w filmie Krowa niezwykle udało. Więc bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie wykładu i zapraszam na seans.
Dziękujemy i zapraszamy na chwilę przerwy, a później oczywiście na seans.